I wybiła godzina 17. Bardzo dziękuję. Będziemy na pewno o tej konferencji informować. Wojciech Jeśman był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Godzina 17. My, drodzy państwo, za kilka chwil będziemy rozmawiać już o przedsiębiorczości, a jeszcze wcześniej utwór Hej przed nami. Godzina 17.05, słuchają państwo Popołudnia Wnet, a w naszym studiu już są kolejni goście. Pan Kamil Goral, ekspert Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Oraz pan Krzysztof Budka, redaktor zarządzający miesięcznikiem Forum Polskiej Gospodarki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wyjściem do naszej rozmowy jest konferencja, jest debata, która odbędzie się 10 września przy ulicy Foksal w Centrum Prasowym. Debata o tytule dostępie małych i średnich polskich firm do kapitału poprzez polski rynek finansowy. To tytuł jest długi, ale tak w skrócie, jakbyśmy mogli opowiedzieć, jaka dzisiaj jest sytuacja małych i średnich polskich firm i tego dostępu.
Różna. To znaczy są firmy, które wręcz magazynują kapitał na kontach w banku i mają go aż nadto i czasem nie mają pomysłu, co z nim zrobić, ale jest też wiele przedsiębiorstw, szczególnie tych początkujących, nie mogących pochwalić się jakąś rozbudowaną historią kredytową czy historią działalności, które z tym dostępem do kapitału mają bardzo poważny problem. To znaczy mają jakiś pomysł, chciałyby coś zrobić, ale nie wiedzą, skąd wziąć na to pieniądze. Wiadomo, że nie da się zrobić biznesu, praktycznie jakiegokolwiek biznesu. Oczywiście można sobie wyobrazić jakąś chałupniczą robotę, ale większość naprawdę sensownych przedsięwzięć biznesowych wymaga zaangażowania kapitałowego, często dużego. No i często ten pomysł, pasja, zaangażowanie po prostu nie wystarcza. Potrzebne są wtedy pieniądze, no ale wyobraźmy sobie dwóch pomysłowych przedsiębiorców, nie wiem, chłopaków po informatyce, po jakimś innym kierunku technicznym, którzy chcieliby coś robić. Pójdą do banku, bank zapyta o historię kredytową, o zabezpieczenia. No nie mają, tak? Chcieliby pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej, ale trzeba mieć wkład własny, jakiś, jakikolwiek. No często młodzi ludzie
zaczynają się schody.
Zaczynają się schody. Są fundusze typu venture capital czy private equity, czyli tak zwane fundusze wysokiego ryzyka, no ale tu też różnie bywa. To znaczy wiele projektów, które tam trafia, wiele pomysłów, no nie znajduje jednak finansowania i kończy się na tym, że tego kapitału po prostu nie ma.
No i co panowie chcą zrobić?
Chcemy rozpocząć dyskusję, debatę, bo myślę, że są takie trzy filary, które są bardzo istotne dla rozwoju sektora MŚP. Pierwszym filarem to jest rynek zamówień publicznych. To jest rynek wart ponad 200 miliardów złotych.
Rocznie.
Na tym rynku praktycznie sektor MŚP Polski nie istnieje.
Dlaczego?
Na razie bo uważa, że to jest rynek zamknięty, rynek dla wybranych, rynek, który ma wadliwą ustawę. Jest
dla gigantów?
Też, ale przede wszystkim też dla firm zagranicznych. Dzisiejsza ustawa, która dzisiaj obowiązuje, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, ma już 15 lat i była ponad 60 razy nowelizowana. To jest ser szwajcarski, tam jest tyle dziur, tyle
tak
pułapek. To jest, nie ma w ogóle o czym dyskutować. Jest przygotowany projekt, jest on w Sejmie. Posłowie PiS deklarują, że rzutem na taśmę uda się to uchwalić. Jeśli się uda uchwalić, nowa ustawa wejdzie. Mamy nadzieję wszyscy, że to się zmieni. Ale ten pierwszy filar, mówię, rynek zamówień publicznych. Drugi filar to są podatki. I wysokość, i przede wszystkim przejrzystość. Dzisiaj polski przedsiębiorca średnio rocznie ponad 300 godzin spędza na rozliczaniu się z fiskusem, na tej nierównej walce z urzędami skarbowymi. To się też absolutnie musi zmienić. I trzeci filar to jest dostęp do kapitału, to o czym kolega Kamil mówił. Można mieć pasję, można mieć umiejętności, zaangażowanie, świetny pomysł i tak dalej, natomiast na końcu i tak są pieniądze, czyli taka bariera, od której się bardzo wielu ludzi odbija.
Czyli co, wniosek nie jest optymistyczny, że małe i średnie przedsiębiorstwa są trochę tak dławione przez polski system.
Może nie chodzi o to, że są dławione. To znaczy tak, to jest niesamowita armia ludzi. Mało kto sobie zdaje z tego sprawę, ale to jest ponad 2,5 miliona przedsiębiorców małych, mikrośrednich. To jest ponad 60% PKB, ponad 70% ludzi zatrudnionych w tym sektorze, czyli 70% ludzi wszystkich zatrudnionych jest zatrudnionych w sektorze MŚP. To są ludzie, którzy płacą największe podatki i teraz to są ludzie, którzy kreują rzeczywistość gospodarczą i teraz pytanie jest takie, no, można coś dla tych ludzi zrobić lepiej.
Rozumiem, że ktoś z Ministerstwa Finansów podczas tej debaty będzie obecny?
Tak jest. Tutaj być może warto byłoby przedstawić pełną listę gości, która będzie z nami podczas debaty, bo myślę, że udało nam się zmontować całkiem niezłą ekipę, mówiąc kolokwialnie. No, będzie to rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, pan Adam Abramowicz.
Poseł z Białej Podlaski.
Tak, już były. Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju. Mamy prezesa giełdy, pana Marka Dietla. Mamy wiceprezesa banku PKO BP Maksa Kraczkowskiego. Będzie przedstawiciel Ministerstwa Finansów, pani dyrektor Katarzyna Przywalska. Będzie przedstawiciel funduszy typu Venture Capital, pan Krzysztof Krawczyk. Będzie prezes Związku Banków Polskich, pan Krzysztof Pietraszkiewicz, no i prezes Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa, pan Piotr Hoffman, czyli można powiedzieć cała panorama, cała perspektywa, cała optyka patrzenia na rynek kapitałowy.
I chcą państwo zaprosić także tych przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, żeby przyszli i zadali pytania.
Bardzo byśmy chcieli, oczywiście jak najbardziej tak. Znaczy przede wszystkim adresujemy naszą debatę zarówno do decydentów, do tych interesariuszy, którzy wpływają na to, jak wygląda dostęp do kapitału dla MŚP, jak i dla samych przedsiębiorców, bo oni mają mnóstwo pytań. To nie są pretensje, to są takie pytania w stylu, jak?
Ale właśnie zastanowił mnie pan tym, co pan powiedział na początku. Co taki młody człowiek, czy młodzi ludzie mogą zrobić, żeby te pieniądze uzyskać? Bo pewnie nas też słuchają teraz.
No powiem tak, coraz większą karierę w Polsce, ale też na świecie, bo to jest światowy trend, robi crowdfunding.
No właśnie, tak.
To jest taka, umówmy się, rynek kapitałowy w tej formule, w jakiej on funkcjonuje obecnie w Polsce, po pierwsze, no problem polega na tym, że mało osób w ogóle wie, że on jest, jak on działa. I dla wielu ludzi no to jest jakaś perspektywa, nie wiem, Nowego Jorku, Wall Street, maklerów. Świat zupełnie niedostępny.
Sama nazwa rynek kapitałowy,
prawda?
Już jest taka
to w jakiś sposób
niezbyt przyjemna.
Niezbyt taka, no właśnie, na pierwszy rzut ucha można powiedzieć, że to nie brzmi. No i ludzie się po prostu trochę tego boją, żeby w ogóle tam się pojawić, to trzeba coś wiedzieć, trzeba w ogóle mieć pieniądze, żeby pozyskać pieniądze, prawda? Więc to już jest pierwsza przeszkoda. Druga przeszkoda to jest brak wiedzy. Przede wszystkim też o tym chcemy rozmawiać. To znaczy są coraz liczniejsze narzędzia i mam nadzieję, że tych narzędzi będzie więcej do pozyskiwania kapitału. Natomiast, no niestety, problem polega na tym, że dla młodych ludzi, którzy nie są często po ekonomii, finansach i kierunkach pokrewnych, to jest dla nich coś niewyobrażalnego. Nie wiedzą, gdzie pójść. Pierwszy adres to jest bank, jeżeli bank powie nie,
a gdzie mogliby pójść jeszcze?
Aniołowie biznesu. Czyli ludzie bardzo zamożni, którzy mają dużo pieniędzy, no i zastanawiają się, co z tymi pieniędzmi zrobić. Przychodzi młody człowiek, ma pewien pomysł, taki, inny, przedstawia takiemu potencjalnemu inwestorowi i mówi, no nie wiem, panie prezesie, panie dyrektorze, proszę pana, chciałbym to rozwijać, proszę pana o to, żeby mnie pan wsparł. To jest pierwszy adres. No, są te fundusze Venture Capital, Private Equity, gdzie też można się zwrócić. Oczywiście trzeba się umieć zareklamować, trzeba przedstawić profesjonalny biznesplan najlepiej. I tego też wielu ludzi po prostu nie umie. I też zwrócę uwagę na to, że ostatnio pojawiło się bardzo fajne, atrakcyjne narzędzia dla takich startuperów, to znaczy prosta spółka akcyjna. Ta prosta spółka akcyjna, już nie wdając się w szczegóły, umożliwia po pierwsze szybkie założenie właśnie spółki kapitałowej, czyli tej prostej spółki akcyjnej. I po drugie, takie wejście kapitałowe inwestora, które nie pozbawia tego przedsiębiorcy, który jest pomysłodawcą, władzy w biznesie.
Wywołał pan do tablicy startupy. Czy polski rząd, bo przecież zapowiadał, ma inwestować przecież w startupy. To jest też chyba jakaś pula pieniędzy przeznaczona dla tych najświeższych.
Zgadza się. Mamy tutaj na przykład taki fundusz funduszy, który się nazywa PFR Ventures. Wchodzi w skład grupy PFR. No i to jest fundusz funduszy, który kieruje pieniądze do jakichś funduszy typu właśnie Private Equity Venture Capital i te fundusze mają zasilać kapitałowo z startupy. Natomiast jeśli chodzi o startupy, zapominamy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Same pieniądze dla startupu to jest bardzo często za mało. Pamiętajmy o tym, że młody przedsiębiorca, osoba, która stawia swoje pierwsze kroki w biznesie, nawet jak dostanie pieniądze, nawet jak ma pomysł, jak zagospodarować te pieniądze, to często nie ma pojęcia o finansach, często nie ma pojęcia o zarządzaniu. Czyli chodzi tutaj też o takie wejście typu smart money. Przychodzą pieniądze, a z tymi
wszystkie
pieniędzmi...
te pojęcia z angielskiego.
No niestety tak, angielski to jest współczesna lingua franca, więc
już
tak
jak rozmawiamy o pieniądzach, to kilka dni temu, w ubiegłym tygodniu, tak, dokładnie we wtorek, dostaliśmy informację z Ministerstwa Finansów. Jeszcze ministrem finansów był pan Marian Banaś. No i dostaliśmy informację, że historyczny budżet, pierwszy budżet w 2020 roku, który będzie bez deficytu. Co pan sądzi na ten temat?
Ja powiem tak, to jest oczywiście bardzo, bardzo dobra i celna uwaga powiedzieć, że rządzącym w naszym kraju zależy na tym, żeby budżet był zrównoważony, czyli że wydatki nie przekraczają przychodów. Oczywiście można to robić na wiele różnych sposobów, czy podnosząc podatki, czy obniżając wydatki i tak dalej. A więc, krótko mówiąc, za ten budżet zrównoważony, za samo myślenie o tym, jak najbardziej plus i rzeczywiście gratulacje. Natomiast moim zdaniem, im bardziej się zagłębiamy w to, jak ten budżet ma wyglądać i dlaczego on będzie zrównoważony, no tym jest trochę więcej drzew. Ale ja mówię, no nie będę teraz szukał dziury w całym, okej. Rzeczywiście jest historyczny, bo do tej pory nikomu w ogóle nie przychodziło do głowy.
Ale niech pan powie o tych drzewach.
No, chociażby są wpisane przejęcie pieniędzy z OFE do budżetu, jest wpisanych kilka na zaś zwiększonych podatków, akcyza na alkohol i tak dalej. Także są takie rzeczy, które jeszcze nie wiemy, czy będą, a już zostały tam wpisane. Niektórzy mówią, że to jest kreatywna księgowość. Ja może aż tak bardzo bym się nie posunął. Natomiast mówię, jest kilka drzew nieprzyjemnych, jak się tam zagląda. Natomiast samo to, że jest myślenie o tym, że budżet powinien być zrównoważony, jak najbardziej na plus. To jest pierwszy rząd po 89 roku, który chce to robić i mówi o tym głośno i za to słowa uznania.
Ale dług publiczny cały czas rośnie.
Znaczy dług publiczny w relacji do PKB maleje. On rośnie w ujęciu nominalnym, natomiast odnosząc się jeszcze do tego zrównoważonego deficytu, to ja bym powiedział, że rząd Zjednoczonej Prawicy spłatał figla wielu ekonomistom, tak zwanym ekonomistom trzeciej RP. Ja tylko przypomnę, że w 2015 roku, jak Zjednoczona Prawica dochodziła do władzy, to słyszeliśmy co? Takie prognozy. Zrujnują finanse publiczne, budżet się zawali.
Przede wszystkim mówiono o tych socjalnych sprawach, że one zrujnują budżet.
Że one zrujnują budżet, dokładnie. Że po prostu Polski na to nie stać. I nie ma o czym w ogóle rozmawiać. Minister Rostowski mówił, że nie ma tych pieniędzy i nie będzie. Okazało się, o dziwo, że one są. To też pokazuje, z jaką ostrożnością, z jakim dystansem trzeba podchodzić do tych ekonomicznych guru tak zwanych, którzy mówią różne rzeczy, przed różnymi rzeczami przestrzegają, a później, szanowni państwo, okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie. No, mamy do czynienia z największymi wydatkami prospołecznymi w historii III Rzeczpospolitej i mamy mieć zrównoważony budżet.
Pan Krzysztof Budka coś jeszcze chciał dopowiedzieć.
Nie, tylko w sumie chciałem wtrącić, Kamil, słusznie zwrócił uwagę, że bardzo dużo tych opinii to jest tak zwana czysta ideologia, a nie potwierdzone przeliczone fakty, bo to też jest bardzo ważne. Oczywiście, jeżeli krytykujemy, to krytykujmy za pewne konkretne działania, które są policzone, przeliczone i tak dalej. Natomiast nie stawiajmy test sufitu, bo tak nam się wydaje. I tutaj oczywiście jak najbardziej słuszna uwaga i celna. Także potakuję Kamilowi.
O tym i nie tylko o tym, a przede wszystkim o małych i średnich przedsiębiorstwach będą mogli państwo usłyszeć jeszcze raz, gdzie i o której powiedzmy.
Tak jest, 10 września, Centrum Prasowe Foksal, godzina 11. Serdecznie zapraszamy, tak jak mówiłem, fantastyczny dobór gości, niezwykle ważny temat. Jeżeli dopiszę publiczność, no jak najbardziej będzie możliwość zadawania pytań, więc myślę, że dla osób zainteresowanych naprawdę fajna historia.
Czasu mamy sporo, bo około 3 godziny to jest naprawdę wystarczająco. Oczywiście nie obiecujemy, że rozwiążemy wszystkie problemy sektora MŚP, ale chcemy, tak jak powiedziałem na wstępie, rozpocząć dyskusję, bo trzeba i warto. Tak
jest. Kamil Goral, ekspert Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa oraz pan Krzysztof Budka, redaktor zarządzający miesięcznikiem Forum Polskiej Gospodarki. Bardzo panom dziękuję.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Godzina 17:18, słuchają państwo popołudnie. A przyszedł Cezary Jurkiewicz, członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, a także przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
No i co pan przyniósł do naszego studia?
A przyniosłem taki egzemplarz, wszystko co najważniejsze, z tą informacją, która zawiera clue tego projektu, który wykonaliśmy wspólnie z Instytutem Nowych Mediów. Ale właściwie nie mam od czego zacząć, powiem uczciwie, dlatego że jestem pełen takich wrażeń, doświadczeń prywatnych w dniu wczorajszym. I myśląc o tym, że ta narracja ukazała się
No powiedzmy, właśnie powiedzmy, gdzie ona się ukazała, bo to jest
największe, najbardziej wpływowe tytuły prasowe świata w wydaniach weekendowych 30 i 1 września. Zaprezentowały te dodatkowe okładki, które są swoistym reprintem tego, co się pokazywało w pierwszych dniach wojny.
No to powiedzmy, Le Figaro, Sunday Express, Die Welt, The Washington Post.
Tak jest. Chicago Tribune. No, myślę, to są, że to jest, nieliczne, tak? Natomiast myślę, że ważne też jest to, że do tych okładek zostały dołożone, opublikowane teksty trochę naszych polityków, ale też filozofii tej, ekonomistów, ludzi kultury, takich liderów opinii, wyjaśniając, czym jest 1 września 1939 roku, ale także to, co się działo w Polsce w ciągu tych wszystkich lat do lat 80. I to zostało tak nazwane, że opowiadamy Polskę światu, ale myślę, że to chyba jest więcej. Fajnie jest popatrzeć na to, dobrze jest zobaczyć to, jaka jest reakcja w poszczególnych krajach. Ja szczególnie polecam reakcję w Rosji.
I co tam zadziało u wschodniego sąsiada naszego?
Dzisiaj jak się przygląda temu, co mówi nasz wschodni sąsiad, to, że Polacy sprzedają kłamliwą narrację, że to nie jest prawda.
Ja wiem,
że jedna z gazet rosyjskich, ja rozumiem, że Rosja buduje swoją wielką politykę historyczną. Ja wiem o tym, że według Rosjan wojna wybuchła 22 czerwca 1941 roku. Patrzę na to na wszystkich pomnikach, kiedy odwiedzam chociażby nawet Republikę Białorusi, ale wiem, co myślą ludzie również i wiem, co dzieje się w świecie.
Ale proszę powiedz, bo oprócz 1 września, czy w tych artykułach, które dzięki staraniom Polskiej Fundacji Narodowej się znalazły, jest także mowa o 17 września?
Jest. Jest. To jest całkowita narracja. Jak gdyby jest całkowita historia. My nie mamy problemu z tym, bo nie musimy specjalnie czuwać nad przekazem, bo mówimy prawdę. Ten projekt jest o tyle uczciwy, że po pierwsze wchodzi absolutnie w misję Polskiej Fundacji Narodowej, dlatego że misja brzmi jednoznacznie: upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy o kulturze i dziedzictwie narodowym Polski oraz historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem jej współczesnych konsekwencji społecznych, kulturalnych i gospodarczych. I to jest dokładnie to.
I nasuwa się pytanie, ile czasu wam jako Fundacji Narodowej to zajęło, ustalanie takich okładek i ile pieniędzy?
Pani redaktor, pieniędzy to pieniędzy, ale to, co pani powiedziała, ile zajęło ustalanie, te wszystkie smaczki, w jaki sposób się odbywały negocjacje, jeszcze nie pora mówić o tym. Dzisiaj, myślę, cieszmy się z tego, że świat mówi o samym wydarzeniu. Myślę, że przyjdzie pora, w którym wydawca miesięcznika, jednocześnie prezes Instytutu Nowych Mediów, pan Eryk Mistewicz, trochę opowie o tym,
rozumiem,
jak to się odbywało.
Rozumiem, że on był takim spiritus movens z tego wszystkiego.
On przede wszystkim był tym, który od fundacji dostał tę darowiznę i współpracowaliśmy przy tym projekcie w ramach umowy, ale mieliśmy też wpływ merytoryczny na zapisy.
Ale kto w ogóle na to wpadł? Kto przyszedł i powiedział, tak, zróbmy to?
Ja powiem tak, wiele instytucji pracowało nad tym, żeby ten projekt się udał. Ja bym zwrócił uwagę na to, co zadziało się w Belwederze w piątek, kto był obecny, a byli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Instytut Nowych Mediów i Polska Fundacja Narodowa jako tło, bo naszym zadaniem jest jedno. Naszym zadaniem, ja zawsze powtarzałem od początku, od kiedy jestem w fundacji, że naszym zadaniem jest pokora, skromność i praca. Mamy być z tyłu. Ja się ogromnie cieszę, bo po raz pierwszy nie spotykamy się z szalonym atakiem na nasz projekt i raczej spotykamy się z takim cichym przyjęciem.
No ale ktoś bardzo chciał.
Eryk Mistewicz był tym, który starał się to spinać. My oczywiście, ja nie umniejszam absolutnie roli Instytutu Nowych Mediów, bo też myślę, że wiele osób, dlatego że i osoba pana profesora Michała Klejbera, który był redaktorem naczelnym miesięcznika, i wielu historyków, którzy wzięli udział w tym panelu, wielu autorów tych tekstów, bo myślę, że to jest istotne. Myślę, że ten projekt się przebił. On się już przebił. Tego się już nie zatrzyma. Ja myślę, że on był takim uprzedzeniem i jak gdyby uprzedzeniem, pewnym uporządkowaniem wiedzy i myślę, że on był tłem do tego, co się wydarzyło wczoraj, 1 września, na Placu Piłsudskiego.
A czy to wszystko, co najważniejsze, tą gazetę, którą teraz mamy, można kupić gdzieś?
Właśnie pani ode mnie dostała. Jest dostępna. Dziękuję. Oczywiście też do kupienia. Natomiast, pani redaktor, myślę, że najistotniejsze jest to, bo myślę, że jest też tak, że my, wielu Polaków chciałoby mieć te okładki, chciałoby to widzieć, ale to nie jest do nas. My tę historię znamy. Dla nas jest to oczywista oczywistość.
No, ale tu na przykład jest głos niemieckiego historyka. Niemcy popierali politykę Hitlera. niemal do końca wojny Niemcom żyło się bardzo dobrze, głównie dzięki brutalnej okupacji innych państw. To są głosy nieznane u nas w Polsce.
I te głosy przebijają się w językach narodowych w poszczególnych państwach i powodują szok. Wiem, z jakim przyjęciem spotkała się gazeta Die Welt w Niemczech, dlatego że mieliśmy od razu sygnały. Ja myślę, że to będzie ten moment, w którym my podsumujemy całość akcji i będziemy mówili po pierwsze o tej kuchni, o negocjacjach, o, uwaga, ustaleniach zapisów w artykułach. To jest ciekawe. Ale myślę, że to jest jak gdyby kolejna sprawa, która będzie do powiedzenia za jakiś czas. Ja się mogę cieszyć z jednego. Byliśmy tymi, którzy pomagają i służą. Rzecz się stała. Wczorajsze wydarzenia na Placu Piłsudskiego, ale też cała wizyta wszystkich polityków i to, że Polska staje się liderem w Europie pod tym względem, znaczącym partnerem dla Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, że jest to wymieniane literalnie, że mówi się o Polakach jako tych, którzy nie dali się złamać nigdy, że mają swoją tysiącletnią historię. Ja wczoraj słuchałem tych przemówień, będąc na Placu Piłsudskiego. Pani redaktor mnie trochę zna, więc oczywiście nie odpuściłem sobie sytuacji, w której bym poszedł sam. Zabrałem 83-letnią panią, która mieszka niedaleko ode mnie, która przyznała mi się, będąc w taksówce, którą jechaliśmy razem, że ona tam jedzie z powodu swojego taty. Mówi, ale to dlaczego? I ona wyjęła zdjęcie. Zdjęcie człowieka w mundurze. Mówi, bo to było tak, że 2 września poszliśmy na mszę świętą, miałem wtedy 3 lata, tata miał na imię Stefan Cieszkowski i podszedł do niego jego kolega, stuknął go w ramię, zjedliśmy tylko obiad, tata wyszedł z domu, już go nigdy więcej nie zobaczyłam.
Znamy panią Cieszkowską.
Pani Barbara Zawadzka, tak. Czyli córka pana Stefana Cieszkowskiego, osoba, która wczoraj opowiedziała tę historię również w innych miejscach. O co chodzi? Historia Polski składa się z historii rodzin. I to są nasze losy rzeczywiste.
Tutaj jest także artykuł Jacka Ferwitera na temat Witolda Pileckiego, rotmistrza Witolda Pileckiego. Czy o Pileckim w tych międzynarodowych gazetach, tych zagranicznych też
było? O Pileckim i rodzinie Ulmów. Tym samym mówimy nie tylko na temat 1 września, nie tylko na temat 17 września, ale również na temat Holokaustu i udziału Polaków w tej rzeczywistej pracy na rzecz ocalenia Żydów. To była ta rola, która jest pomniejszana. Myślę, że warto, żeby państwa słuchaczy zachęcić do tego, co mówią gazety w Rosji, to co powiedziałem, to co mówią gazety w Izraelu, to co dzieje się w tej chwili w poszczególnych krajach. Przyglądajmy się, jak ta praca nasza, tak jak mówię, ale też przede wszystkim, co złożone w całość z tymi wczorajszymi wydarzeniami, jak wybrzmiewa dzisiaj w świecie. To jest ważne.
No, ale nie sposób nie zapytać, skoro mówimy o 1 września, mówimy o wizycie Mike'a Pence'a w Polsce. Jak pan uważa, jaki był powód braku przyjazdu Donalda Trumpa na obchody 1 września? Bo to wszyscy chyba sobie zadają to pytanie. Mówi się oficjalnie o huraganie Dorian. Pan skłania się ku tej wersji?
Ja się skłaniam ku tej wersji. Jak widzę zdjęcia z tego, co przekazuje internet i patrzę na ten ogrom tragedii na Bahamach i zbliżający się huragan, myślę, że ta wersja jest rzeczywistą.
No i ta Floryda strategiczna,
no
tak?
No i ta Floryda strategiczna dla Trumpa z racji na wybory, ale też jednocześnie taka zwykła odpowiedź. Gdzie powinien być prezydent państwa, skoro jest zagrożenie dla jego kraju?
Ja zastanawiałam się także ostatnio, jakby podeszli Polacy i ci z opozycji, i ci ze Zjednoczonej Prawicy, jakby powódź była w Polsce, a prezydent lub premier wyjechaliby wtedy na jakieś obchody do Ameryki Południowej, bo to trzeba w takich kategoriach traktować. No ale tutaj postawmy 3 kropki. Drodzy Państwo, muszą Państwo nam wybaczyć, ale z tych podniosłych i ważnych tematów przeniesiemy się teraz do tematów bardziej przyziemnych, płynących. No właśnie, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, ubiegły tydzień to dużo pracy i też nerwów związanych z tym, co zdarzyło się w oczyszczalni ścieków Czajka. Jak wygląda dzisiaj sytuacja? Kto ma naprawić i kto naprawia tę usterkę, tę awarię? Bo przecież słowo awaria jest kluczowe od kilku dni.
Tak, szczególnie powtarzane wielokrotnie w czasie jednego zdania. Kilkukrotnie złożonego, to pamiętamy doskonale. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba uporządkować fakty i harmonogram czasowy, bo to jest niebywałe i myślę, że tutaj próba obrony ze strony pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, on się sam gubi w tych zeznaniach, nazwę to tak. Wtorek rano wydarza się awaria, dobrze mówię, wtorek rano.
We wtorek
rano, godzinach porannych. Godzina piąta. Mhm. Pan prezydent o tym mówi, że nie został o niej w ogóle poinformowany. został poinformowany następnego dnia około godziny 9, kiedy awarii uległ awaryjny rurociąg.
B.
I co mówi pan prezydent? Że zostałem poinformowany, kiedy dokonano kontrolowanego zrzutu ścieków.
Spustu.
Czyli po wszystkim, spustu zrzutu. Więc ja rozumiem, że nikt nie pytał pana prezydenta, czy może się dokonać ten proces.
Ale panie radny, nie odpowiada pan na moje pytanie. Kto teraz formalnie ma naprawić tę usterkę? Czy państwo w ogóle coś wiedzą na ten temat? Kto tam był, kto tam widział, jak to wygląda?
Nie wiemy nic poza tym, że wiemy jedną rzecz, że mówi się o terminie usunięcia awarii, o terminie odległym, bo to prezydent mówi, ja tylko powtarzam zdania prezydenta, próbuję porządkować, bo on potem jak o 9 się dowiedział, raczył było 10:20 telefonicznie poinformować pana wojewodę, a pisma oficjalne przyszły do poszczególnych instytucji około godziny 12. Więc ja kiedyś mówiąc na którejś z konferencji do pana prezydenta Trzaskowskiego, że to są standardy rosyjskie informowania, zostałem potem odpowiednio oceniony, mówiłem o polityce informacyjnej. Bo awarie się mogą wydarzyć. Natomiast ważna jest polityka informacyjna, nie z powodu polityki, tylko z powodu troski mieszkańców.
Jest zawiadomienie zgłoszone przez głównego inspektora środowiska właśnie w sprawie niedoinformowania, niepoinformowania na czas w związku z katastrofą ekologiczną. Ale co wiemy dzisiaj? Co tam
Nic
się
nie
dzieje?
Wiemy. My wiemy tyle. Na dzisiaj jest nowa narracja od wczoraj związana z tym, że trwa tak zwane ozonowanie. I chcę przypomnieć, ozonowanie to nie jest proces oczyszczania, a jedynie dezynfekcja. Mówi się o tym, że to ozonowanie jest niezwykle skuteczne. Zapytajmy się, ile procent ścieków jest ozonowanych?
No to ja się pana pytam. Panie
właśnie, ja pytam pana prezydenta, dlatego że dzisiaj z informacji, które są i które się pokazują, ja sobie zrobiłem notatki, tak? Już pomijam to, że produktem ubocznym ozonowania są bromiany, które są uznane za substancje groźne.
Ale to zobrazujmy naszym słuchaczom, czyli ścieki lecą i są ozonowane, tak? Jakoś
mówi
z boku?
Mówi się o 500 tonach ozonowanych tych ścieków, a w ciągu dnia jest wyrzuconych 250 tysięcy ton, czyli mamy 0,2% ozonowanych. I dla jasności, nie oczyszczanych, tylko dezynfekowanych. To nie są oczyszczone ścieki, one są tylko dezynfekowane.
Ewidentnie ratusz sobie z tą sprawą nie poradził, ale rząd przyszedł chyba z pomocą i teraz jest, no właśnie, na jakim etapie jest budowanie tego mostu i budowanie tego awaryjnego rurociągu?
Z informacji, które posiadamy i wiemy, bo mamy te informacje, wiemy, że proces budowy mostu przebiega bardzo sprawnie i będzie lada moment zakończony, natomiast kwestia jest następnie położenia tego elastycznego rurociągu, który zastąpi to, ale pytanie jest takie, kiedy w końcu pan prezydent i jego służby dotrą do źródła tej awarii i będą w stanie określić termin, bo powiem tak, według naszych informacji, które przeciekają do nas, jest mowa o 4 miesiącach. 4 miesiące na usunięcie awarii, podczas kiedy jeszcze nie wiemy do końca, czy na pewno mają ją zidentyfikowaną. To jest przerażające.
Będziemy o tym informować. Może za tydzień umówimy się z panem Cezarym Jurkiewiczem, żeby już tylko stricte o tym porozmawiać, bo tutaj, drodzy państwo, na sekundę 3000,
tak.
Tak, 3000 litrów, tak, trafia do Wisły. I teraz też przez ostatnią naszą rozmowę kilkaset tysięcy wpłynęło do Wisły. No, ale sprawie będziemy się przyglądać. Cezary Jurkiewicz był gościem Popołudnia Wnet, członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, a także szef klubu radnych w Radzie Warszawskiej. Bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo panu.
A my teraz posłuchamy raz, dwa, trzy. Godzina 17:41, a w naszym studio kolejny gość, pani Beata Błaszczyk, wolontariuszka Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
A my dzisiaj bym chciała porozmawiać z panią na temat konfliktu w Jemenie, bo o konflikcie w Jemenie, który trwa już kilka lat, mówi się stosunkowo niedużo. Jest to konflikt zapomniany przez świat. Skąd taki brak zainteresowania tego, co tam się dzieje?
Najpierw chciałam bardzo podziękować za zaproszenie i za czas dla Jemenu. Tym bardziej, że jest to szczególny moment. Wczoraj wspominaliśmy rozpoczęcie II wojny światowej, 1 września 1939 roku. Gdy ludzie w Polsce myśleli, ta wojna potrwa może 2 tygodnie, te bomby przestaną spadać. To było dokładnie to samo w Jemenie, gdy konflikt się zaczął, ten konkretny konflikt w marcu 2015 roku. Ludzie tam, ludzie tu myśleli dokładnie tak samo. Świat się o nas upomni. Przecież mamy sojuszników. Wydaje się, że długa odpowiedź na pytanie, pani redaktor. Biedni nie mają przyjaciół. Można by odpowiedzieć tak. Dlatego czasami mówi się, że jest to wojna zapomniana. No bo kogo to obchodzi, że zginęło kilkadziesiąt osób? Najprostszy przykład. Przedwczoraj zbombardowano, w komunikatach zagranicznych agencji pojawiło się, że więzienie. Więzienie nie do końca. Szkoła, w której przetrzymywano jeńców, zginęło na pewno ponad 100 osób. Niektórzy ludzie na miejscu podają, że 180, niektórzy 175. Raczej nie trafia to na czołówki naszych serwisów informacyjnych. Prawda? Taka informacja. Kogo to obchodzi?
Może przyczyną jest to, kto jest zaangażowany w ten konflikt, bo przecież wiemy, że z tego, co podają nam media, wiemy, że i Arabia Saudyjska, i Zjednoczone Emiraty Arabskie to są kraje, które głównie dokonują tych bombardowań, a wiemy, jaka jest zamożność tych krajów.
Tak, Rada Bezpieczeństwa wyprodukowała dokument, w którym nie ma słowa potępienia tego ataku, tego bombardowania. Sformułowanie jest mniej więcej takie, że spadły bomby. Te bomby się same nie wzięły w powietrzu. Ktoś je najpierw wyprodukował, wiedząc, do czego bomby służą. Ktoś je potem sprzedał, kupił i ktoś je wreszcie zrzucił. A podobno jest to tak doskonała technologia, że można zniszczyć cel z dokładnością do 1 metra. Tylko że zawsze jakoś tak się składa, że te bomby trafiają na szpitale, kondukty pogrzebowe, meczety się zdarza. Zginąć można wszędzie.
A jak pani, bo wiem, że pani była w Jemenie, jak pani odbiera ten spór? Czy możemy mówić ewidentnie o stronach konfliktu, czy to jest tam ciężkie w ogóle do rozeznania?
Jest niestety bardzo wiele stron konfliktu. Jeżeli mówimy o tej wojnie, która w Jemenie trwa i Dzisiaj jest to 1600.
Bo dodajmy, że to jest Jemen północny.
Ja jeszcze staram się mówić o całości, chociaż nie wiem, na ile mam do tego prawo. Jeżeli dzisiaj jest 1622 dzień tej wojny, którą liczymy od marca 2015, gdy to koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej rozpoczęła bombardowania Jemenu, strony byłyby takie, z jednej strony ta zagraniczna koalicja wspierająca rząd, z drugiej strony rebeliancki ruch Houthi, który pojawił się znacznie wcześniej i który na pewno jest tutaj mocną stroną. W koalicji są Emiraty Arabskie, które też mają swoje interesy. Wczoraj, dzisiaj coraz częściej mówi się o tym, że coś się chyba w koalicji dzieje, że pojawia się co najmniej dwugłos. Emiraty próbują werbować swoich najemników, załatwiać swoje interesy. Do tego wszystkiego, jakby ten obraz nie był wystarczająco skomplikowany, jest jeszcze konflikt między tak zwanym południem, a tak zwaną północą. Zjednoczenie nastąpiło w 90 roku, a w 94 tak naprawdę konflikt powrócił między tymi częściami kraju. Południe czuło się marginalizowane. Ja pamiętam, jak byłam w Adenie, czyli w stolicy tej południowej części. Nawet kiedyś zrobiłam taki wpis w blogu Komuno Wróć. Bo rzeczywiście tak ludzie mówili. Było biednie, ale było sprawiedliwie. I nie było tego faworyzowania północy. Więc konflikt jest niewątpliwie bardzo złożony. A czym więcej stron, tym więcej różnych interesów.
A jakbyśmy mieli tak spojrzeć na Jemen stricte ekonomicznie, to czy jest tam o co walczyć? Czy Jemen jest krajem bogatym w złoża naturalne?
Są złoża i ropy, i gazu jak najbardziej, ale przede wszystkim wystarczy spojrzeć na mapę i szczególne położenie Jemenu na mapie świata. To ma na pewno ogromne znaczenie. Taki prosty przykład. W Jemenie większość rzeczy, czy to jest żywność, czy lekarstwa, czy cokolwiek, pochodzi z importu. Większość tego importu, i to większość, 70, może 80%, przechodzi przez port Hudajda. Kto ma w rękach ten port, ten może pobierać opłaty i cła. Stąd po wszelkich jakichś próbach rozmów, nie nazwę tego rozmowami pokojowymi, ale po wszelkich próbach posadzenia zwaśnionych stron przy stole, a było coś takiego w Sztokholmie w grudniu ubiegłego roku. Szczególnym takim punktem tych rozmów był właśnie port i kontrola. Rebelianci Huthi za wszelką cenę starali się utrzymać port w swoich rękach właśnie ze względu na pieniądze.
Była pani tam jako wolontariuszka stowarzyszenia?
Nie, nie. Jako organizacja jesteśmy garstką wolontariuszy, bez biura. Konsekwentnie od samego początku powstaliśmy w 2002 roku. Biura nie mieliśmy nigdy. Każdy z nas pracuje zawodowo. A to, co robimy jako stowarzyszenie, robimy w naszym własnym wolnym czasie. Tak samo korzystamy z prywatnych telefonów i komputerów. I stowarzyszenie w życiu nie miałoby pieniędzy na wysłanie wolontariuszy dokądkolwiek.
Ale pani zdecydowała się, żeby tam pojechać.
Tak, tak. Dlatego, że Jemen jest fascynujący. To jest kraj o niezwykłej historii, niezwykle bogatej kulturze. Gdy ja byłam w Jemenie, to był chyba ten ostatni moment, kiedy jeszcze można było w miarę bezpiecznie się przemieszczać. Oczywiście, że trzeba było zachować ostrożność i to trzeba robić zawsze, niezależnie od tego, gdzie się jest, ale to naprawdę były te ostatnie momenty, kiedy jeszcze do Jemenu można było pojechać.
A dziś?
Dziś jest to kraj, co jest dla nas pewnie trudne do uwierzenia, jest to kraj w stanie oblężenia. To, co znamy z podręczników historii, że mogła być oblegana twierdza, czy oblegany zamek. Cały kraj jest w takiej sytuacji. Arabia Saudyjska kontroluje wszystkie granice, czyli morskie, powietrzne i lądowe. Czyli z kraju nie można się wydostać. Oczywiście, że się zdarza, że komuś się uda wyjechać. Tu dziennikarze jednej agencji, czy drugiej, czy czasami ktoś z BBC wiedzie, czy czasami ludziom niezwiązanym z mediami też się udaje. Ludzie bardzo już zdesperowani, którzy nie mają nic do stracenia, z Jemenu próbują przedostać się do Djibouti przez cieśniny Bab al-Mandib, ten najwęższy przesmyk. Ryzykują, bo jest to przeprawa bardzo niebezpieczna, ale równie niebezpiecznie jest tam.
Ale jak była pani w Jemenie, to ciężko jest dojechać z pomocą humanitarną? Arabia Saudyjska blokuje dostęp?
W tej chwili jest to całkowita blokada granic wszystkich. Czasami się zdarza, że ląduje na lotnisku w Sanie, które jest nieczynne, że ląduje samolot Światowej Organizacji Zdrowia, na przykład ze szczepionkami przeciwko cholerze.
I?
Zdarza się, że akurat jest pozwolenie. Po prostu pojawia się nagle takie okienko, które jest wykorzystane. Lotnisko było bombardowane kilkanaście
Czyli
razy.
Czyli Arabia Saudyjska jest okupantem.
Na pewno blokuje wszystkie granice. Pojawiają się takie momenty, ja stale dopytuję naszych jemeńskich partnerów, sprawdźcie, czy coś wylądowało ostatnio w ciągu... Traktują mnie chwilami jak natręta, nie lądowało nic ostatnio. Oczywiście ląduje czasami specjalny wysłannik Narodów Zjednoczonych. To się też zdarza, czyli fizycznie da się wylądować. Więc wjechać z pomocą humanitarną, no którędy? My jako stowarzyszenie, gdy zaczynaliśmy od przekazywania angielskich podręczników do Afganistanu, które dostawaliśmy tu za darmo, ratowaliśmy je przed przemiałem. Była szansa na transport lotniczy i tak właściwie zaczęliśmy jako organizacja działać. Potem na prośbę kolejnych dowódców naszych kontyngentów w Afganistanie zaczęliśmy zbierać zimową odzież w dobrym stanie. Potem nawet pojawiła się prośba o żywność i to przekazywaliśmy. Czyli nie pieniądze, a konkretne rzeczy, o które nas proszono. W Jemenie jest sytuacja zupełnie inna. Tam nie ma fizycznie możliwości przesłania czegokolwiek. To, co robimy teraz, staramy się zbierać pieniądze, które przekazujemy naszej partnerskiej organizacji, która po prostu na miejscu kupuje żywność.
No i tutaj właśnie apel do naszych słuchaczy. Gdzie mogą pomóc? Jak mogą pomóc?
O pieniądze prosi się naprawdę najtrudniej, bo to wymaga zaufania, żeby nagle komuś nieznanemu przekazać pieniądze. Serdecznie zapraszamy do wejścia na naszą stronę www.szkolydlapokoju.pl. Dla tych, którzy nas nie znają, może pierwszym krokiem niech będzie zakładka rekomendacje, gdzie są podziękowania od prawie wszystkich dowódców kontyngentów naszych w Gazni w Afganistanie, także dowódców kontyngentów w Kosowie, w Bośni i Hercegowinie. To, żeby nas troszeczkę uwiarygodnić. W zakładce wydarzenia pokazujemy to, co robimy na bieżąco, czyli teraz właśnie niedawne wydawanie żywności w SANie. Można nas wesprzeć w zakładce kontakt, są wszelkie dane kontaktowe i numer naszego konta.
Ale ja jeszcze wrócę do pani przeżyć, do tego, co pani widziała, bo pani jest kobietą, to na pewno też inne rzeczy pani zauważa. Zdjęcia, które pojawiają się w mediach, w internecie, to są właśnie głównie zdjęcia głodnych, wygłodzonych małych dzieci. No, pani to wszystko widziała na własne oczy.
To się zmieniło. To się zmieniło. Gdy ja byłam w Jemenie, nie było głodu, było biednie, ale godnie. Nie było poza Adenem, nie było bezdomnych na ulicach, bo nie było powodu. Po prostu. Ludzie mieszkali w warunkach, które być może dla niektórych osób w Polsce byłyby szokujące, ale to było wszystko w miarę bezpieczne. Jeżeli ludzie musieli nagle z dnia na dzień opuszczać swoje zbombardowane domy, gdy tracą wszystko, zazwyczaj wędrują w kierunku stolicy. Myślą, że może tam będzie bezpieczniej, może będzie łatwiej o jakąkolwiek pomoc. Nie mają nic.
Nie mają nic i państwo mogą tym najbardziej potrzebującym i zapomnianym pomóc. Pani Beata Błaszczyk, wolontariusz Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju, była gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo za czas dla Jemenu.
Bardzo.
Słuchacie Radia Wnet. Ukraiński zwiad wnet.
A my już zmierzamy ku końcowi naszego popołudnia wnet, ale jeszcze na kilka minut mamy połączenie z naszym na co dzień ukraińskim korespondentem, ale dzisiaj w Krynicy Paweł Bobołowicz. Czy się dobrze słyszymy? Dzień dobry.
Dzień dobry, Magdo. Tak, ale dzisiaj jeszcze w Lublinie, w Krynicy dopiero od jutra.
A to teraz jeszcze w Lublinie, a ja już tak zagalopowałam się. No proszę, Pawle, powiedz, jak odebrałeś wizytę nowego prezydenta Ukrainy w Polsce? Jak te relacje będą wyglądać po tej wizycie?
A może najlepiej powiem, jak ona była przedstawiona, jak była relacjonowana w ukraińskich mediach, bo rzeczywiście ta wizyta była oczywiście zauważona i była śledzona w ukraińskich mediach. Bardzo dużo informacji na ten temat, bardzo dużo informacji na temat spotkania Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Andrzejem Dudą. Powtarzały się te informacje, które też zresztą były relacjonowane bezpośrednio i w naszych mediach, ale te słowa, które powiedział Wołodymyr Zełenski, podkreślając udział Ukraińców Ukraińców w walkach w ramach Wojska Polskiego przeciwko nazistom. Słowa Zełenskiego dotyczące tego, że Ukraińcy, wielu Ukraińców oddało życie w walce z nazistami, stało się ofiarami totalitarnego komunistycznego systemu, ginąc śmiercią męczeńską w Katyniu, Miednoje i Charkowie, tak powiedział prezydent Zełenski. I te słowa zostały zauważone także na Ukrainie. To ważne, bo do tej pory Ukraina przecież zmaga się z tą pamięcią historyczną i bardzo często kwestia wybuchu II wojny światowej na Ukrainie gdzieś ginie w tym, co nazywa się Wielką Wojną Ojczyźnianą, czyli w tej postsowieckiej retoryce, która wskazuje, że wojna przeciwko Niemcom zaczęła się dopiero w 1941 roku od ataku nazistowskich Niemiec na Związek Sowiecki. Oczywiście w wystąpieniach prezydenta Zełenskiego panował całkowicie inny duch i Zełenski odwoływał się do tych historyków, którzy wprost pokazują, że II wojna światowa to oczywiście 1 września i że Ukraińcy od samego początku w II wojnie światowej byli ofiarami, a że też walczyli w ramach Wojska Polskiego. No i oczywiście ukraińskie media relacjonowały to, czym też najbardziej interesowała się polska strona, czyli kwestie historyczne i to, co te zapowiedzi, które padły ze strony prezydenta Zełenskiego. Zełenski stwierdził, że jest gotowy do rozblokowania pozwoleń na prowadzenie prac poszukiwawczych na Ukrainie, ale jednocześnie stwierdził, że polska strona ma uporządkować ukraińskie miejsca pamięci w Polsce. I tak naprawdę, jak dobrze przyjrzymy się temu stwierdzeniu, to ono niewiele różni się od tego, co mówił wcześniej prezydent Poroszenko. Mimo wszystko prezydent Zełenski w swoich wypowiedziach, w swoim podsumowaniu wizyty stwierdził, że to nie jest odwilż w relacjach polsko-ukraińskich, lecz jest to przełom. Oczywiście kwestie historyczne to nie były jedyne kwestie, o których mówił Zełenski z prezydentem Dudą i to nie jedyne kwestie, które też zauważyły ukraińskie media. Między innymi ukraińskie media, czy nawet szeroko komentują zapowiedzi, informacje dotyczące współpracy w sektorze energetycznym. Prezydent Zełenski wyraźnie powiedział, że Nord Stream 2 jest niedopuszczalny i że jest niebezpieczeństwem dla całej Europy. Podkreślił też, że niezbędna jest dywersyfikacja źródeł energii i współpraca w trójkącie Polska-Stany Zjednoczone-Ukraina. To ten wątek, który przecież też był bardzo ważny z polskiej perspektywy i on się pojawił w ukraińskich mediach. Prezydent Zełenski spotkał się też z Mateuszem Morawieckim i ten fragment jego wizyty też był relacjonowany w ukraińskiej przestrzeni publicznej. Wskazywano na to, że poruszano m.in. kwestię polepszenia pracy przejść granicznych. Taka deklaracja znowu padła ze strony ukraińskiego prezydenta, że rozmawiano o Via Carpatii, że rozmawiano też o kwestii szlaku wodnego E40. To szczególnie cieszy, bo do tego tematu przecież często powracaliśmy też na antenie i okazuje się, że ten ambitny pomysł szlaku wodnego łączącego Bałtyk z Morzem Czarnym wreszcie został dostrzeżony też na tym najwyższym szczeblu i prezydent Zełenski o nim wspomniał. No i zadeklarował, że Ukraina jest zainteresowana być uczestnikiem regionalnych inicjatyw, które przecież zainicjowała Polska. W tym kontekście wymienił Trójmorze. W Trójmorzu do tej pory, pomimo tego geograficznego położenia Ukrainy, Ukraina na razie nie bierze udziału. Jest to bardziej inicjatywa dotycząca krajów Unii Europejskiej, ale prezydent Zełenski zadeklarował, że jest gotowy, żeby Ukraina w tej inicjatywie również wzięła udział. A to oczywiście odnotowały ukraińskie media. No i fakt, jak silnie Ukraina się zaangażowała w tym nowych rządach, bo przecież przypomnę, że na Ukrainie nastąpiła całkowita zmiana władzy. To już nie tylko nowy prezydent Ukrainy, ale jest też nowy parlament, jest nowy premier Ukrainy, jest nowy rząd i najlepszym dowodem, jaką rolę Polska odgrywa, jest też fakt, że dzisiaj z wizytą w Warszawie przebywa też Wadym Prystajko, nowy minister spraw zagranicznych Ukrainy. A rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, na pewno kontynuacją i przedłużeniem tych wszystkich rozmów dotyczących głównie ekonomii, ambitnych projektów politycznych, na pewno będzie to, co dzieje się i zaczyna się na forum ekonomicznym w Krynicy. Tam też oczywiście delegacja ukraińska będzie reprezentowana.
Dzisiaj z Lublina, a jutro już z Krynicy, drodzy Państwo, bo zaczyna się 29. Forum Ekonomiczne. Paweł Bobołowicz, bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
18.01, kończymy dzisiaj popołudnie Wnet, drodzy Państwo, i zapraszamy na słuchanie Radia Wnet cały czas. Trasa wakacyjna jeszcze Radia Wnet trwa. A jutro już popołudnie wnet prosto z Krynicy, tam Forum Ekonomiczne. Bardzo dziękuję. Dzisiaj Magdalena Uchaniuk-Gadowska wydawała dzisiejsze popołudnie, Jaśmina Nowak, a Piotr Szydłowski zrealizował. Miłego dnia.